Przyjdź, Duchu Święty, i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał Boga i wszystkich ludzi, a szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. Przyjdź, Duchu Święty, i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, abym umarł dla człowieka starego, który mnie pociąga do grzechu. Przyjdź, Duchu Święty, uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu. Przyjdź, Duchu Święty, otwieram się całkowicie na Twoje natchnienia i poruszenia. Artykuł 7, kanon 1803, ten punkt w katechizmie. Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli, mówił święty Paweł do Filipian. Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Pozwala ona osobie nie tylko spełniać dobre czyny, ale także dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra. Zabiega o nie i wybiera je w swoim konkretnym działaniu. Jak mówi święty Grzegorz z Nysy, celem życia cnotliwego niech będzie upodobnienie się do Boga. Cnota z greckiego arete, z łacińskiego virtus, męstwo, dzielność, sprawność. Odpowiednik wywodzi się od słów cenność, czcić. Te cechy zwykle odnosi się do kogoś czcigodnego, to znaczy reprezentującego utrwaloną w sobie moralną szlachetność, moralną dobroć. Należy do najstarszych głównych pojęć w rozważaniach etycznych oznacza zdolność człowieka do spełniania aktów moralnie dobrych. Zwraca się uwagę na istniejący kontrast między znaczeniem cnoty, jaką chociażby nadawali mu klasycy, gdy myślimy o filozofii, a tym, jakie obecnie wiąże się z tym pojęcie. Jest ono dzisiaj często kojarzone z cnotą czystości. Mówienie zaś o tym w niektórych środowiskach brzmi, ktoś powie, anachronicznie, jakoś tam przestarzałe. Nazwanie kogoś cnotliwym nie zawsze jest uznawane za komplement, a chodząca cnota to czasami obraźliwy epitet. Ale to też jakoś przeklasyfikowanie czy wypaczenie tego, co naprawdę jest wartościowe. Wiemy, że w naszym życiu z wieloma sprawami, tak jak chociażby ze słowem miłość, też nieraz rzucane słowo na wiatr, dla wielu nic nieznaczących, ale są tacy, którzy wiedzą, co to znaczy i cnota, co to znaczy cnotliwe życie, czy na czym polega prawdziwa miłość. Czy w obecnym świecie też rodzi się pytanie, które przesiąknięty jest też taką dbałością jedynie o wizerunek w tej kulturze medialnej, a można powiedzieć zewnętrzny, jakaś charakteryzacja czy makijaż staje się tego wizerunku znakiem. Jest jeszcze sens mówić o cnocie, określając ją jako właśnie trwałą dyspozycję do dobra. Mamy wrażenie powrotu jakby do czasów, tak, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, gdy tu gdzieś też pozory zdawały się dominować nad tym, co najważniejsze, nad istnieniem. A przecież chociażby Sokrates mówił o tym, żeby poznawać siebie, żeby zdać sobie sprawę z tego, kim się jest. Nie wydawaj się, lecz bądź sprawiedliwym. To wciąż jest aktualne. Nie należy się obawiać utraty wizerunku, lecz budować prawdziwy wizerunek człowieka na podobieństwo i w nawiązaniu do obrazu Boga, bo przecież zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Należy zatem powrócić też i do zagadnienia cnoty, nie tylko z racji tego, że to kolejna karta w katechizmie Kościoła katolickiego, ale to przecież nasze życie, będącą zagadnieniem o człowieku, podmiocie moralności, aby wzrastać po ludzku i społecznie. Wzrost ten, oprócz rozumu, znajduje swe podstawy w biblijnym objawieniu, przede wszystkim w Ewangelii, która nawołuje do nieustannego nawracania się. I co więcej, my pragniemy, czy chcemy harmonijnie rozwijać się, żeby nie było ani skoków, ani tego, że fizycznie wspaniały, tak ktoś by powiedział, człowiek, a duchowo, umysłowo czy emocjonalnie gdzieś coś szwankuje. Cnoty właściwe osobie ludzkiej, oświecone biblijnym nauczaniem, o tym mówiliśmy przy okazji sumienia, prowadzą człowieka do lepszego poznania siebie, do rozwoju osobowości. Nawet cnoty teologiczne, bo będziemy mówili o cnotach kardynalnych, teologalnych, znajdują swe miejsce w ludzkiej historii, która w ich świetle staje się historią zbawienia. Trzeba zrozumieć, że przekonanie o zbawczej obecności Boga w historii leży u podstaw biblijnej wiary, od Starego Testamentu po Nowy. Izrael stawia w centrum własnej wiary historię zbawienia, co oznacza przekonanie, że Bóg działa w świecie. Dlatego człowiek znajduje Boga, jego dar zbawienia wewnątrz historii, a nie poza nią. Historia nie jest jedynie miejscem, do którego należy wejść, aby służyć Bogu, lecz jednocześnie jest miejscem, gdzie trzeba wejść, aby go spotkać, aby go poznać. I to przekonanie precyzuje w Nowym Testamencie, którego główne przesłanie głosi, że Syn Boży wstąpił w ludzką historię, dzieląc całość doświadczenia człowieka. Stąd wynika pierwsza cnota chrześcijanina, to też i to spojrzenie na historię, to życie tu i teraz. Cnoty chrześcijanina zmierzają ku czuwaniu. Jak byśmy patrzyli na całą historię zbawienia, na ludzi świętych, widzimy, że też ta historia dzieje się, staje się ze względu na objawienie Boże, na objawienie się Syna Bożego. Szukamy często klucza, a zatem to objawienie ukazuje nam sens. Sens tego, jak człowiek ma żyć, jak ma przeżywać też i swoją wolność. Chrześcijanin musi ciągle czuwać, aby nie zostać wchłoniętym przez jakąś logikę chwili, jakąś logikę sytuacji, w której chciałbym dobrze wypaść. Cnoty chrześcijanina zmierzają ku temu czuwaniu. Nie należy ulegać temu, co tylko takie chwilowe, teraźniejsze, lecz żyć oczekiwaniem i wzrastać, aby ukształtować w sobie człowieka doskonałego. Kiedy Jezus w Ewangelii świętego Marka wylicza nałogi, które czynią człowieka nieczystym, gdyż biorą się z wnętrza, czyli z serca, kończy terminem głupota, niejako podsumowując wszystkie pozostałe skrzywienia, gdyż ona jest niczym wstążka wiążąca całą resztę. Lecz jak w przypadku nałogów, tak i w kwestii cnót, można mówić o jednej podsumowującej wszystkie, o miłości. Ona nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Jeżeli chcemy wypełnić nasz kruchy, pewnie nieraz i niedługi czas, sensem oraz tym, co trwałe, należy też i to nasze życie wypełniać miłością. Cnoty ludzkie są tymi, widzimy, trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, zaletami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia, kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Zapewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie dobrego. Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni dobro. Cnoty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka. Są one owocami i zalążkami czynów moralnie dobrych. Uzdalniają one wszystkie władze człowieka, by doszedł do zjednoczenia z miłością Bożą. I czas, by powiedzieć słowo o cnotach już kardynalnych. Jak stawiał pytanie święty Augustyn, bo i do myślicieli starożytnych, do wielkich świętych nauki chcemy sięgać. Jeśli Bóg jest największym dobrem człowieka, a temu zaprzeczyć nie możecie, to wynika stąd jasno, że szukać największego dobra znaczy żyć dobrze, zaś żyć dobrze to nic innego jak kochać Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. A jeśli tak, to znaczy, że tę miłość należy zachować czystą i nieskalaną, a to jest zadaniem umiarkowania. Dalej, że ta miłość nie może poddać się żadnym przeciwnościom, a to jest możliwe tylko za sprawą męstwa. Że nie wolno jej oddawać komuś innemu, bo taki jest wymóg sprawiedliwości, że musi ona zachowywać czujność, mając do czynienia z rozmaitymi sprawami, musi strzec się łudy i kłamstwa. które zjawiają się niepostrzeżenie, a to należy do roztropności. Umiarkowanie, męstwo, roztropność, sprawiedliwość. W tym przytoczonym na fragmencie święty Augustyn przypomniał naukę chrześcijańską o cnotach. Te cztery cnoty, zwane kardynalnymi, wyjaśniają nam, co dzieje się w człowieku, który naprawdę kocha Boga. To wyjaśnienie może się nam dzisiaj wydawać nieco skomplikowane, bo ten język, taki można, ktoś by powiedział, nie na czasie, warto się mu jednak przyglądać, posiada dziś może rzadko spotykaną cechę, a mianowicie dalej kompletny obraz człowieka, bo to jest najważniejsze. Gdy poruszamy jakikolwiek temat, szczególnie tą naukę katechizmową, to popatrzmy, to dotyczy człowieka. Zawsze człowiek. Cztery cnoty odgrywają więc podstawową rolę, dlatego też nazywa się je cnotami kardynalnymi. Wszystkie inne grupy są wokół nich są nimi roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. Jeśli kto miłuje sprawiedliwość, jej to dziełem są cnoty. Uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa. Tak też czytamy w Księdze Mądrości. Cnoty te pod innymi nazwami są wychwalane w wielu miejscach Pisma Świętego. I może teraz o każdej z cnót. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Człowiek rozumny na kroki swe zważa, mówi Księga Przysłów święty Piotr, bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Roztropność jest prawą zasadą działania, jak za Arystotelesem pisze święty Tomasz, nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. Jest nazywana woźnicą cnót, kieruje ona bowiem innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i porządkuje je, kierując się tym sądem. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwość odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać. To roztropności. Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest cnotą religijności. W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, często wspominany w Piśmie Świętym, wyróżnia się stałą prawością swoich myśli i prawością swojego postępowania. I to w stosunku do bliźniego. Jak już czytamy w Księdze Kapłańskiej, nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów na bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie. Nawet w tej sytuacji święty Paweł, kierując swoją naukę, ukazuje na to, co najważniejsze. Nie to, co tylko tu i teraz, ale też i ponadczasowe. Na tą rzeczywistość, na tą relację do Boga, która ukazuje też i właściwą relację na człowieka. Męstwo jest cnotą moralną, która daje wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuacji dobra. Umacnia postanowienie opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawiania czoła próbom i prześladowaniom. uzdalnia nawet do wyrzeczenia się ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. Pan, moja moc i pieśń. Na świecie, jak mówi święty Jan, doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Tak mówił Jezus, święty Jan w swojej Ewangelii to zapisał. I umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w użyciu dóbr stworzonych. Umacnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach godziwości. Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową skromność i nie daje się uwieść, by iść za jakimiś zachciankami. By iść za zachciankami swego serca. Umiarkowanie jest często wychwalane w Starym Testamencie. Jak czytamy w Księdze Syracha, nie idź za twymi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań. W Nowym Testamencie jest ona nazywana skromnością lub trzeźwością. Powinniśmy żyć na tym świecie rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie. To też za świętym Pawłem. Jak jeszcze święty Augustyn mówi, żyć dobrze to nic innego jak miłować Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Dla Niego zachowuje człowiek nienaruszoną miłość. To dzięki umiarkowaniu, której żadne nieszczęście nie złamie, dzięki męstwu, która posłuszna jest jedynie Bogu samemu, dzięki sprawiedliwości, która czuwa nad rozeznaniem wszystkiego, by nie dać się zaskoczyć przez podstęp i kłamstwo.